Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Najważniejsze wyzwania stojące przed Kościołem katolickim w Bułgarii oraz zbliżająca się beatyfikacja Karola de Foucault to tematy, które podejmiemy w dzisiejszym magazynie. Rozmawiać będziemy z pracującym od 13 lat w Bułgarii ojcem Krzysztofem Kurzokiem, kapucynem. Odwiedzimy też dom małych sióstr Jezusa w Kostomłotach nad Bugiem. Przed mikrofonem Beata Zajączkowska. Środowy program rozpoczynamy relacją z audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI zawierzył Polaków Bożemu Miłosierdziu. Bóg nie pozostaje w oddali, jest blisko człowieka i jego obecność można dostrzec w stworzeniu, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Benedykt XVI rozważał pierwszą część psalmu 136, dziękczynnej pieśni pochwalnej ukazującej więź Stwórcy ze stworzeniem.
Psalm, którego fragment słyszeliśmy dzisiaj, jest hymnem uwielbienia. W tradycji judaistycznej był śpiewany podczas liturgii paschalnej. Powtarza się w nim refren: Jego łaska trwa na wieki. Łaska, a raczej miłosierdzie, jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa chesed. Wyraża ono postawę Boga wobec ludu, z którym związał się przymierzem. Słowo to oznacza wierność, szczerość, uczciwość, miłość. Odnosząc je do dzieła stworzenia i do historii, psalmista w sposób syntetyczny obrazuje głęboką więź pomiędzy Stwórcą i stworzeniem. Wielbi Boga, który kocha swoje stworzenia i czuwa nad nimi i nieustannie towarzyszy im w dziejach.
Przywołując komentarz Bazylego Wielkiego, papież zauważył, że wiele ludzi daje się dziś zwieść iluzji ateizmu. Myśli, jakoby wszystko pozbawione było porządku i pozostawało we władzy przypadku. Tymczasem na początku było słowo, zamysł stwórczy Boga, którym jest miłość i dobro. Papież zachęcił do odkrywania orędzia stworzenia wypisanego w ludzkich sercach.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów, niech nawiedzenie grobów apostołów Piotra i Pawła umacnia was w wierze i miłości do Chrystusa i do Kościoła. Bożemu miłosierdziu zawdzięczam was i wasze rodziny. Serca wam błogosławię. Niech będzie powalony Jezus Chrystus.
Do Rzymu przybyli biskupi bułgarscy. Obecna wizyta Ad Rimina Apostolorum jest trzecią od upadku w tym kraju reżimu komunistycznego. Poprzednie odbyły się w 1992 i 1998 roku. Jednak relacje stolicy apostolskiej z Bułgarią mają dużo dłuższą tradycję. Pierwsze kontakty dyplomatyczne zostały nawiązane w 1925 roku, kiedy to Pius XI mianował wizytatorem apostolskim w tym kraju arcybiskupa Angelo Roncallego, późniejszego papieża Jana XXIII.
Bułgaria jest krajem o większości prawosławnej, w którym katolicy są zdecydowaną mniejszością, stanowią zaledwie 1% społeczeństwa. Kościół katolicki ma tam 3 diecezje, 2 obrządku rzymskiego i 1 wschodniego. Należy do nich 80 tysięcy wiernych uczęszczających do 44 parafii. Pracuje tam 5 biskupów, 15 księży diecezjalnych oraz 32 zakonnych, a także 85 sióstr. Po latach prześladowań komunistycznych dynamicznie rozwijają się ruchy i organizacje katolickie aktywnie zaangażowane w dzieło ewangelizacji, jak Neokatechumenat, Focolari, Komunia i Wyzwolenie oraz Akcja Katolicka. Prężnie działa także bułgarska Caritas, która po Czerwonym Krzyżu jest największą organizacją charytatywną w tym kraju. O najważniejszych wyzwaniach stojących przed Kościołem w Bułgarii mówi pracujący tam od 13 lat ojciec Krzysztof Kurzok, kapucyn.
W tej chwili największymi wyzwaniami dla Kościoła katolickiego w Bułgarii to jest przede wszystkim reorganizacja życia we wspólnotach parafialnych, diecezjach. Mimo że mamy wiele powołań, zwłaszcza w diecezji sofijsko-plowdiwskiej diecezjalnych, w tej chwili mamy 8 księży wyświęconych w latach 92-2005, to mimo wszystko jeszcze brakuje bardzo wielu kapłanów do obsługi parafii. Tych parafii jest dosyć dużo w diecezjach, na przykład w północnej diecezji jest ich 16, naszej sofijsko-plowdiwskiej jest 15, w diecezji wschodniej jest ich też 15, więc zapotrzebowanie na kapłanów proboszczy jest dosyć duże. Więc to jest przede wszystkim pierwsze wyzwanie, aby te powołania miejscowe i ci księża byli. Kolejnym wyzwaniem to jest przede wszystkim powrotem wejść we współczesną rzeczywistość i obecność Kościoła katolickiego w Bułgarii. Ta obecność przed wojną była bardzo znaczna i bardzo silna, ponieważ Kościół katolicki był jednym z motorów napędowych rozwoju społeczno-gospodarczego w Bułgarii przed wojną. Natomiast po wojnie cała inteligencja katolicka została albo zabita, albo zmuszona przez więzienia i różne inne tortury do rezygnacji w ogóle z wiary. I w tej chwili faktycznie Kościół katolicki nie ma inteligencji katolickiej. Ta inteligencja w tej chwili się dopiero rodzi. To są obecni studenci, którzy wyrośli przy kościołach, przy parafiach, mają tą formację katechetyczną podstawową i trzeba niestety lat, żeby ta inteligencja znowu powstała. Kolejnym wyzwaniem to jest, żeby stworzyć rzeczywiście te struktury życia parafialnego. W ciągu jednego roku zostały konsekrowane dwa nowe kościoły. W przyszłym roku będzie konsekrowana konkatedra w Sofii. Ci katolicy gdzieś tam rozproszeni w czasach byłego reżimu komunistycznego na nowo zaczynają do kościoła wracać. I teraz problem polega na tym, ażeby ich przyjąć z powrotem, żeby nauczyć ich z powrotem wyznawania wiary, bo oni jej zapomnieli, zwłaszcza ich dzieci, które gdzieś tam powyrastały poza, żeby mogły znowu wrócić do kościoła. To są, myślę, że w tej chwili największe wyzwania, jakie stoją przed nami.
Kościół katolicki w Bułgarii jest mniejszością. Jak się układają relacje z Kościołem prawosławnym? Przybliżmy naszym słuchaczom troszeczkę status prawny jednego i drugiego kościoła, także innych kościołów w Bułgarii.
Oficjalnie są cztery wyznania religijne zarejestrowane. To jest większościowy Kościół prawosławny, muzułmanie, Kościół katolicki i alians kościołów protestanckich. To są oficjalne wyznania, które są tradycyjnie w Bułgarii. Jeżeli chodzi o nasz status, to według nowego prawa religijnego, które zostało dwa lata temu wprowadzone w Bułgarii, Kościół prawosławny mimo wszystko ma jakieś przywileje większe niż pozostali, chociaż my na co dzień ich specjalnie nie odczuwamy. Nasze relacje z Kościołem prawosławnym nie są trudne, dlatego że właściwie to ich nie ma, dlatego że my jesteśmy mniejszością. W jaki sposób nie zagrażamy Kościołowi prawosławnemu. Dlatego też nasze stosunki są, można powiedzieć, że przynajmniej poprawne. Zawsze się spotykamy razem, nie ma żadnych jakichś problemów. Jest ta uprzejmość. Natomiast jeżeli chodzi o inne wyznania, to muzułmanie są w zasadzie spokojni. W Bułgarii nie ma żadnych fundamentalistów. Więc to życie ekumeniczne w Bułgarii jakoś się rozwija, ale głównie pomiędzy Kościołem katolickim i Kościołem protestanckim Kościół prawosławny mimo wszystko zostaje gdzieś daleko w tyle.
Powiedzmy coś jeszcze o obecności księży i sióstr zakonnych z Polski w Bułgarii.
Od zeszłego roku istnieje w Bułgarii konferencja wyższych przełożonych zakonnych i my mamy w Bułgarii przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim to są zakony franciszkańskie, bracia mniejsi konwentualni, bracia mniejsi kapucyni. Mamy również i siostry pasjonistki z Polski. Oprócz tego mamy również i obecność sióstr Matki Teresy. Również mamy w Bułgarii marsechstańców z Polski, którzy tradycyjnie zajmują się pomocą Kościołowi Obrządku Wschodniego. To jest ich tradycja w Bułgarii. W tej chwili z marsechstańców z Polski jest trzech.
Bułgarię odwiedził Jan Paweł II. Czy pamięć o tej wizycie wciąż jeszcze w jakiś sposób trwa?
Pamięć o wizycie Jana Pawła II w Bułgarii trwa. I ona trwa przy każdej okazji, kiedy w jakiś sposób wspomina się Watykan czy życie Kościoła katolickiego, a zwłaszcza w Sofii. Sama budowa konkatedry, która w tej chwili zmierza już ku swojemu końcowi, jest takim znakiem, że papież Jan Paweł II tutaj był i zwłaszcza mieszkańcy Sofii o tym ciągle pamiętają i zawsze ten przykład jego obecności tutaj wspominają. Przede wszystkim spotkanie młodzieży, które odbiło się bardzo silnym echem w Plovdiv, w katedrze świętego Ludwika. I na przykład w roku 2006 będzie jak gdyby kontynuacja tego spotkania w ramach konferencji duszpasterstwa akademickiego, który prowadzi wikariat rzymski. Nasza katedra w Plovdiv będzie uczestniczyła w telemoście, w którym będą się modlić przed ikoną Matki Bożej Sewy Sapiencje, którą to ikonę delegacja bułgarska studencka otrzyma w tym roku 11 grudnia w czasie mszy koncelebrowanej wraz z papieżem Benedyktem XVI. W Sofii dla Radia Watykańskiego ojciec Krzysztof Kurzok, kapucyn.
Za życia Karol de Foucault nie założył żadnego zgromadzenia, choć bardzo pragnął żyć we wspólnocie. Wciąż jednak powstają wspólnoty czerpiące z jego myśli. Jednym ze zgromadzeń wcielających w życie regułę opracowaną przez brata Karola od Jezusa są Małe Siostry Jezusa. Zgromadzenie ma w Polsce 8 domów. Siostry pracują w środowiskach, w których mieszkają, na przykład w sklepach, w fabrykach, a nawet w cyrku. Dom Małych Sióstr Jezusa w jedynej w Polsce parafii neounickiej w Kostomłotach nad Bugiem odwiedził Andrzej Ilczuk.
Brat Karol de Foucault był człowiekiem poszukującym, jednocześnie był człowiekiem wielkiej przemiany.
Mała siostra Jezusa Barbara Janina. We wczesnej młodości stracił rodziców, wychowany przez dziadka, stracił też wiarę, prowadził dość lekkie życie. Skończył szkołę wojskową, wysłany był do Maroka, gdzie zetknął się z islamem. Tu w tym momencie już zaczęło się to poszukiwanie, którego taki pierwszy etap zakończył się w Paryżu, gdzie przeżył bardzo głęboko nawrócenie. Zapragnął żyć tylko dla Jezusa, żyć dosłownie tak jak on. Wybrał trapistów.
To nie było to, czego szukał.
Uważał, że trapiści to jeszcze nie to. Jeszcze nie żyją tak ubogo, jak Jezus w Nazarecie. I po to, żeby bardziej poznać widzialne znaki życia Jezusa, wyjechał po pewnym czasie do Ziemi Świętej. I tam odkrył bardzo głęboko tajemnicę wcielenia. Tajemnica wcielenia, jak pisze, ma swoje źródło w dobroci Bożej. Nieskończona pokora zawarta w tej tajemnicy. Bóg Wszechmocny, nieskończony, staje się człowiekiem ostatnim z ludzi. I to skłoniło go do szukania ostatniego miejsca. Taką właściwie jego myślą, jedną z myśli przewodniej było właśnie szukanie ostatniego miejsca, tak jak Jezus, który w opuszczeniu, w ogołoceniu przyszedł na świat i w bardzo prostych warunkach przeżywał aż 30 lat swojego życia w domu nazaretańskim.
Mała siostra Jezusa Rysia. On swoje ostatnie miejsce znalazł tam, gdzie dusze, jak to opisał, są najbardziej opuszczone. Udaje się z Ziemi Świętej, zostawia Nazaret do Algierii na Saharę. Wybiera właśnie życie z plemieniem koczowniczym, aby jednocześnie mieć i potrzebną w życiu każdej osoby konsekrowanej samotność, ale z drugiej strony życie wydane ludziom.
Jest wiele zgromadzeń, które czerpią z jego myśli.
Pragną mieć braci, pragną mieć wspólnotę na wzór wspólnoty pierwszych chrześcijan. Ale w czasie jego życia nic właściwie nie powstało poza Unią Ludzi Świeckich w Paryżu. Jedną z takich kontynuatorek życia brata Karola jest właśnie nasza założycielka, mała siostra Magdalena, która odczytała, że to jest właśnie jej droga, której tak bardzo pragnęła od wczesnej młodości.
Na czym polega charyzmat Małych Sióstr Jezusa?
My jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjnym w świecie. Prowadzimy życie modlitwy wśród ludzi i chcemy równocześnie być z Jezusem, a równocześnie wśród ludzi i odkrywać przede wszystkim obecność Jezusa w ludziach. To jest nasza, równocześnie jakby nasza misja, świadectwo naszej obecności pośród ludzi, tam gdzie jesteśmy, szczególnie wśród ludzi najuboższych, często oddalonych od Boga.
Mała siostra Magdalena była bardzo poruszona tą intuicją brata Karola o życiu Jezusa w Nazarecie, o życiu ukrytym, jaki Bóg prowadził przez 30 lat. Monotonia życia, trud życia, heblowanie desek, jakie Jezus wykonywał przez 30 lat, nie przeszkadzały mu przeżywać życia w zjednoczeniu z Ojcem. Nikt na pewno w ówczesnej Nazarecie nie domyślał się, że ta święta rodzina jest jakąś wyjątkową rodziną. I w ten sposób żyć we wspólnotach, jak żyła święta rodzina w Nazarecie, to było marzeniem brata Karola. Mała siostra Magdalena, jak przeczytała o tej jego intuicji, to odczytała tą intuicję jako coś, co i ją samą zamieszkiwało. I z tego względu bardzo pragnęła, aby powstało zgromadzenie, w którym właśnie siostry będą żyły w małych wspólnotach, właśnie w takiej siostrzanej więzi ze sobą i w Bogu mającej oparcie.
Jak to się odbywa w praktyce?
Staramy się przede wszystkim żyć w jedności z Jezusem. Przez modlitwę, przez uczestnictwo we mszy świętej i przez adorację codzienną Najświętszego Sakramentu. Niezwykle ważnym jest nasze życie wspólnotowe. Staramy się przynajmniej raz dziennie spotkać przy wspólnym posiłku i podzielić się tym, czym żyłyśmy w ciągu całego dnia.
A życie wśród ludzi?
Tak, zauważyłyśmy, że ludzie potrzebują przede wszystkim takich zwyczajnych, codziennych relacji. I w tych codziennych relacjach pragną być zrozumiani. Staramy się jakoś poznać ich historię, historię życia, te troski, które ich zamieszkują. Chcemy żyć z nimi w takiej przyjaźni bezinteresownej i to nie jest łatwe. Często pytają różni ludzie, no i cóż z tego, jakie efekty są waszego pobytu tutaj? Mieszkacie już 20 lat w Kostomłotach. Czy wiele się wokół was zmieniło? Nie jest naszym celem, żeby tutaj wprowadzać dookoła nas jakieś zmiany i nie oczekujemy po naszej tutaj pobycie jakichś widocznych efektów. Wydaje się, że te efekty to trzeba powierzyć Bogu, a naszym celem czy zadaniem jest po prostu próbować być takim znakiem czułej, dyskretnej obecności Boga.
Siostry przyjmują obrządek taki, jaki obowiązuje w danym miejscu.
Bo dla małej siostry Magdaleny, naszej założycielki, było bardzo ważne to, w jaki sposób człowiek wyraża swoją wiarę. To wymaga głębokiego szacunku i przyjęcia z naszej strony.
Dotarła do nas trzecia siostra. Siostra wróciła z pracy.
Mała siostra Jezusa, Krystyna Ewa. Pracuję w sklepie spożywczym, sprzątam. Dzisiaj właśnie było, ze 3 godziny było przyjęcie towaru. Idziemy w habitach i na to nakładam fartuszek. Teraz dla mnie właśnie w tej pracy nowej jest to wezwanie do otwarcia na coś nowego, coś, co w sobie sama odkrywam, żeby przekraczać swoją słabość i też umieć patrzeć na kobiety, z którymi jestem i ludzi z jeszcze większą miłością, z szacunkiem, pomijając te wszystkie, no na początku się nie znamy, więc są różne też czasami nieprzyjemności i właśnie różne słowa, bo traktują mnie tak zwyczajnie. To, że ja mam habit, to mnie nie chroni, że ja teraz będę tutaj wielebna i czcigodna i będę się kłaniać, więc po prostu czasami walą prosto z mostu. Także też odkrywam swoje reakcje i wtedy widzę, na ile ja, która chcę iść za Jezusem, umie tak nie osądzać nikogo i od razu nie chcieć też na nią nakrzyczeć, tylko po prostu zobaczyć, jakby to Jezus zrobił na moim miejscu. I to jest bardzo wymagające i no i czuję, że mnie to kosztuje, że mi czasami temperatura tak rośnie, żebym powiedziała, co myślę, ale jakoś po chwili refleksji z Jezusem mogę to jakoś zobaczyć jaśniej.
A jak siostry przygotowywały się do beatyfikacji Karola de Foucault?
Takim przygotowaniem to jest, myślę, to, że chcemy tutaj w okolicznych parafiach troszeczkę mówić o życiu brata Karola i o naszym zgromadzeniu. I ja sama czuję, że to zostało mi bardzo mocno i we mnie pracuje właśnie to, co mówiłyśmy o jego życiu, o charyzmacie i jak on bardzo kochał Jezusa aż do granic, aż do szaleństwa i myślę, że to jest dla mnie osobiście takim przygotowaniem, żeby jeszcze bardziej szukać tego Jezusa tam, gdzie jestem, w tym środowisku, gdzie pracuję z moimi kobietami. I ten Karol jest dla mnie takim mocnym wyzwaniem. Od samego początku, jak przyszłam do zgromadzenia, właśnie zobaczyłam zdjęcie brata Karola i jakoś tak mocno zakochałam się w Karolu właśnie przez tą jego twarz, oczy wypalone miłością Jezusa i to było takie bardzo mocne i on mi jakoś towarzyszy. Tak.
To jest takie pociągające tutaj, że można być pośród tych ludzi normalnym człowiekiem. A oni też widząc, że ja jako zakonnica też mam swoje słabości i też czegoś nie potrafię i uczę się i przyjmują mnie taką, jaką jestem, to daje wielką nadzieję, że nie trzeba być nad człowiekiem. Zresztą ta nasza założycielka, ona często powtarzała, zanim będziesz zakonnicą, najpierw bądź człowiekiem. Trudno powiedzieć, kto tutaj komu pomaga. Trudno powiedzieć, że to my tutaj jesteśmy i my tutaj pomagamy. Nam też pomagają. Nie ma takich, którzy tylko otrzymują i którzy tylko dają.
Rozmową z małymi siostrami Jezusa, które w Kostomłotach nad Bugiem odwiedził Andrzej Ilczuk, kończymy nasz środowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.